Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szanowni Państwo, w połowie sierpnia się spotykamy.
Się z Państwem spotykamy
w audycji cyklicznej Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony zambony.
Ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron Werbista.
Tu się nic nie zmienia.
Ni.
Od lat.
Na szczęście.
Na szczęście, bardzo nam z tego
zgrany
powodu przyjemnie
duet.
I miło. Tak. Wspominamy dzisiaj świętego ojca Maksymiliana. To jest cudowna uroczystość dla nas tu w Niepokalanowie. Jutro w niebowzięcie Matki Bożej. To wielkie pragnienie, żeby być jej sługą i narzędziem do końca, żeby być dla niej startym na proch. Maksymilianowi jakby zostało podarowane, bo wiemy dobrze, że jego ciało skremowane w Auschwitz i prochy rozsypane gdzieś wokół, nie mamy ciała świętego. Natomiast przeżywamy jakby tę radość z jego chwały, chwały nieba. No i dzięki jego pracy i posłudze też my do Państwa dzisiaj możemy
tak
przemawiać,
jest.
Bo to radio przecież, w którym się znajdujemy, to jest...
Radio założone przez świętego.
Tak, otóż właśnie to. Drodzy Państwo, więc idziemy do Ewangelii, bo o niej przecież nasza audycja. Dzisiaj trwamy w Łukaszowym namyśle nad rzeczywistością i nad słowami Jezusa. Fragment niespecjalnie długi, ale intrygujący i trudny chyba trochę. Więc pozwólcie, że go przytoczę. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. No i to by było na tyle.
No, krótki fragmencik, ale bardzo treściwy. Drodzy słuchacze, rocznie słyszymy taki apel powtarzający się w mediach o niewypalanie traw suchych na wiosnę. Marzec, przełom kwietnia, nawet jakieś kampanie, są takie wideo, gdzie dosyć drastyczne obrazy są zawarte, czasami jakichś spalonych, spopielonych, zwęglonych zwierząt, zajęcy, saren, które uwięzły w płonących trawach, czasami w jakimś podszycie leśnym, który się zajmuje od tych wypalanych traw. Rocznie Straż Pożarna Państwowa, Ochotnicza, Ministerstwa różnego rodzaju apelują o to, żeby wykaszać, a nie wypalać, tak? Żeby bardziej dbać może w ciągu roku, a nie potem właśnie hurtem na wiosnę pozbywać się problemu przez przyłożenie zapałki i sprawienie, że nagle na horyzoncie jest różowa albo fioletowa łuna od pożaru i ludzie w mundurach muszą walczyć z tym pożarem, bo często staje się on nie do opanowania i zagraża bezpieczeństwu ludzi, ich dobytkowi, uprawom też już niektórym potem. No różnie to bywa. No ale rocznie powtarza się właśnie to wołanie głośne. No, wbrew panującej opinii takie wypalanie traw, owszem, pomaga ziemi nabrać wartości umożliwiających wzrost, ale jednocześnie te pożary wiele niszczą, szczególnie w świecie owadów, zwierząt. To zaburza ekosystem. Potem się dziwimy, czemu latem na przykład nie mamy, czy mamy na przykład nadmiar komarów, tak? Bo zwłaszcza w miastach to jest problem, ale też w innych miejscach pojawia się to zagrożenie. Tym bardziej teraz komary przynoszą różne choroby.
Ale co ksiądz mówi, że to komary, to że to wypalanie tak. traw, to ksiądz coś tu chyba...
No bo okazuje się, że zaburzony ekosystem poprzez różnego rodzaju gryzonie, mniejsze czy większe, a także niektóre gatunki ptaków, które gnieżdżą się właśnie chociażby w miedzach, jak muchołówki czy inne tego typu zwierzątka, że no potem no, ten brak, czy to zachwianie równowagi gdzieś się objawia, nie? Że nie ma kto tych komarów wysprzątać za nas i one się pasą na nas. Ale do czego zmierzam? To przekonanie o oczyszczającej i wzmacniającej sile ognia jest silniejsze i co roku mamy to samo. Apele apelami, a płonące łąki płonącymi łąkami. I nie ulega wątpliwości, że ogień rzeczywiście potrafi wzmacniać, nie? Wystarczy popatrzeć, weźmy sobie do ręki filiżankę, na której jest napisane Made in China i Porcelain, I wiemy już, że w powstaniu tego użytecznego skądinąd przedmiotu brała udział wysoka temperatura, ponieważ bez niej ta kubka gliny, z której to jest zrobione, po wlaniu do niej wody, zamieniłaby się w kubkę gliny i nie służyłaby nam do tego, żeby napić się z niej smacznej i orzeźwiającej na przykład herbaty czy kawy.
Zielonej.
Mhm. Kiedy jedziemy pociągiem po szynach, dziś już nie słyszymy tego charakterystycznego stukotu, bo są tak zwane bezszwowe łączenia szyn, więc nie ma tego uskoku, ale kiedy jedziemy po szynach, jedziemy tylko i wyłącznie dzięki temu, że ta stal została wypalona w piecu hutniczym w bardzo wysokiej temperaturze, która nadaje jej taką trwałość, wytrzymałość, prawda? To hartowanie stali, czy zmiana gwałtowna temperatury z bardzo, bardzo gorącej na bardzo zimną, sprawia, że stal nabiera takich właściwości, których ma. Ale z kolei niewypalona stal to po prostu gruda, która wygląda jak taka skibka na polu, prawda? Bura, szara, bez żadnych właściwości. Potrzebny jest ogień, żeby ona jak gdyby nabrała tożsamości, stała się tym, czym ma być.
Ojciec jest w chwilach wolnych wykładowcą w Wyższej Szkole Pożarnictwa, czy?
Nie.
Nie. Może ojciec aplikował, bo...
Dobrze. Jezus mówił o ogniu dzisiaj.
Mówił.
Nie? I mówi o tym ogniu z wielkim pragnieniem swego serca. I warto sobie postawić pytanie, jaki ogień Jezus ma na myśli. Nie?
Dokładnie.
W sensie, czym jest ten ogień, o którym on mówi i co on ma, czego ma dokonać w świecie. Nie? Biorąc pod uwagę ten ogólny zamysł Boży, którym jest miłość względem stworzenia, a człowiek jest tego stworzenia koroną, więc możemy się domyślać, że ten ogień dotyczy czegoś, co jest związane z naszym losem, nie tylko doczesnym, ale też i wiecznym. Nie chodzi tutaj bynajmniej o ogień piekielny, tylko o ten ogień, który Jezus rozpala poprzez swoją publiczną działalność, poprzez swoje słowa, znaki, czyny, gesty, które są takim właśnie podkładaniem tego ognia pod pewne rzeczywistości, struktury tego świata. No ale właśnie w jakim celu? Jak ojciec myśli? Może ojciec jakąś refleksję w tym kierunku? Bo nie chciałbym, żeby ta audycja zamieniła się w taki dość nudny monolog.
Proszę ojca, tak, o naturę tego ognia postawiłem sobie pytanie, właściwie celowość tego rozpalania, bo odpowiedź wydaje się być dość prosta, aczkolwiek powiedzielibyśmy chyba taka oględna i te gładkie słówka, w cudzysłowie rzecz jasna, dla wielu z nas coraz mniej znaczą, tak jakbyśmy ich do końca nie rozumieli. Mianowicie na przykład odpowiedzią mogłoby posłużyć, czy za odpowiedź mogłoby posłużyć takie sformułowanie, że Bóg przyszedł nas zapalić do radykalnego wyboru Boga, a z Nim prawdy i wolności. No ładne to, nie? Ładne sformułowanie, natomiast takie bardzo właśnie poprzez swoją poprawność obłe. W znaczeniu takim, że nie ma się tam za bardzo czego uchwycić. Nie? Natomiast o ile tych gładkich słówek, choć takich związanych z ogniem rzekomym, który Pan przyszedł zapalić, nie rozumiemy chyba najlepiej i najbardziej, to jakby kiedy płonie dom gdzieś w okolicy, to rozumiemy to aż nazbyt dobrze. Nie? To znaczy, co chcę powiedzieć, ogień trzymany w ryzach służy człowiekowi, służy, można go używać do wielu cennych rzeczy, o których wspominał już Maciej choćby. Natomiast ten, który się wyrywa spod kontroli, bywa, że się je zniszczenie. Jest żywiołem, który trudno opanować. Więc moje pytanie nadal pozostaje pytaniem, w sensie pogłębiałem je dalej. Jaki ogień Bóg chce rzucić, nie, na ziemię? Czy to ma być ogień palnika z kuchenki gazowej, czy to ma być pożar lasu? Co chce osiągnąć? I myślę, że wszystko sprowadza się do natury ognia i do tego, co on czyni. Czyli niszczy wszystko, co jest nietrwałe, ale potrafi też oczyszczać. I to jest to wspomniane przez Macieja choćby związane, oczyszczanie związane z metalami szlachetnymi, czy utwardzaniem gliny. I tak pewnie zadziała w nas ten Boży ogień. Bo zobaczcie, kiedy otwieramy pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, wersety od 11 do 15, czytamy tam tak. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje. Ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego. odsłoni je Dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. A u Marka w 9 rozdziale, w 49 wersecie czytamy, bo każdy ogniem będzie posolony.
To jest ciekawe zdanie.
Tak, więc mamy taką funkcjonalną rolę tego ognia, nie? Który stanie się jakby sprawdzianem, stanie się takim testem dla naszego życia, dla jego wartości. O tym trąbimy tutaj od lat w sumie w tej audycji, że no, o to Panu Bogu chodzi, żebyśmy go potraktowali poważnie, żebyśmy to nasze życie przeżywali tak rzeczywiście po chrześcijańsku, nie tylko w perspektywie deklaracji i wyobrażeń, ale w perspektywie konkretnych faktów, które mówią głośniej niż słowa i są bardziej prawdziwe z całą pewnością. Więc jakby ogień stanie się swoistą koniecznością, przez którą jakby przejdzie każdy z nas z dziełami, w które wypracował w swoim życiu i które jakby albo przetrwają, albo nie. To zapalenie tego ognia, z którym się wiąże przyjście z Jezusa na ziemię, to myślę sobie jest bardzo charakterystyczne właśnie, dlatego że to wydarzenie, to znaczy jego przyjście, jego wcielenie jest tak przełomowe, że bardzo pięknie o tym pisze arcybiskup, że tak naprawdę wejście w Boga, w historię, w Jezusie Chrystusie było tak zdecydowane, że właściwie podzieliło tę historię jakby na pół. Nie? Do tego stopnia, że nawet ci, którzy walczą z Bogiem, muszą datować tę walkę swoją w perspektywie Jego narodzenia. Nie? To znaczy, nie wiem, napisałem jakiś obrazoburczy artykuł, nie? Spotwarzyłem Boga, czy wyszydziłem Jezusa w artykule, który napisałem w 1999 roku od narodzenia Chrystusa. Nie? Więc to jest takie dosyć zabawne, ale tak jest. I to samo to przyjście Chrystusa jest zainicjowaniem tego ognia, nie? Ognia, który pokazuje, że to nasze życie ma wartość, że to nasze życie ma sens, że ono jest weryfikowalne i ono będzie weryfikowane przez Boga samego. Teologia nam bardzo tutaj jasno sugeruje, że te fragmenty, choć nie wprost oczywiście, nie używają słowa, ale zapowiadają nam czyściec, nie? Czyli coś, co będzie nas ostatecznie, ten ogień, właśnie funkcja ognia jest taka, że będzie nas to oczyszczało z wszelkiej skazy, której wobec Boga nie może być, nie może ona istnieć tam, gdzie Bóg przebywa. Skądinąd, to już tak zupełnie dygresyjnie na koniec tego mojego dłuższego wywodu, jesteśmy w perspektywie Niepokalanowa, tego miejsca, o którym święty Maksymilian z dużą dozą pewności mówił, że stąd do czyśćca się nie idzie. Nie? Że ta służba Niepokalanej, tak ofiarna, tak głęboka, tak radykalna, ona gwarantuje, że jakby człowiek idzie bezpośrednio do nieba. Oczywiście no jest to pewna teoria jego śmiała, jedna z wielu, ale tak się uśmiecham do niej, bo to rzeczywiście byłaby cudowna wieść, że z Niepokalanowa, pracując tutaj, służąc Matce Bożej, do czyśćca się nie idzie. Natomiast wielu świętych mówi wprost, że pewnie zdecydowana większość z nas w jakiś sposób ten czyściec będzie jakby tam odkrywać i eksplorować. No, siłą rzeczy umrzeć bez skazy grzechu, a właściwie także bez jakichś przywar, które są bardziej trwałą taką jakby pamiątką po grzechu pierworodnym, jest pewnie trudno. Niemniej żyjemy wielką nadzieją, że ten ogień rzeczywiście nie zniszczy nas, ale oczyści. Tak. I sprawi, że będziemy mogli obcować z płomieniem przemieniającym, z Bogiem samym.
Znaczy ten ogień, trzymający się wciąż tego pożarniczego tematu, no jest ogniem oczyszczającym, wzmacniającym. W kontekście tym, który poruszyłeś, czyli czyśćca, oczywiście zyskuje taki wymiar eschatologiczny, ale nie można zapomnieć, że jak gdyby Ewangelia dzieje się już tu i teraz, nie? Że te słowa są dla nas w pewien sposób, znaczy nie w pewien sposób, ale są dla nas wiążące. Oczywiście od nas zależy, w jaki sposób będziemy je interpretować i odczytywać, bo dzisiaj jest wielka dowolność tego. Dzisiaj jest bardzo niepopularne, jest mówienie już nawet nie tylko o piekle, czy o grzechu i jego konsekwencji, ale właśnie o czyśćcu. Nie? Czasami można spotkać takie różne materiały, które no nie tyle może kwestionują, ile starają się właśnie wskazać, jak gdyby, że czyściec to już będzie sam moment przejścia z tego świata na drugą stronę kalendarza, albo że znaczy znika w ogóle ten wymiar formujący. To, co żeśmy poruszali dwie niedziele temu bodajże, kiedy ojciec Michał mówił o tym, no, że czasami trzeba zranić, żeby uzdrowić, nie? I że to cierpienie, którego człowiek doświadcza w związku z tym, że odpada od niego wszystko to, co było jakąś skorupą grzechu, słabości i zła, że ono nie jest cierpieniem zadawanym przez sadystę w białym kitlu, który bez znieczulenia pragnie nas udoskonalić, ale jest po prostu naturalną konsekwencją tego, że człowiek upadł w grzech, że znalazł w tym grzechu jakieś upodobanie, zadomowił się w sytuacjach niekoniecznie prowadzących go do szczęśliwości wiecznej i no, żeby mógł doświadczyć pełni tego Bożego daru, no musi być czysty, tak? No musi być oczyszczony. Ale do czego zmierzam? Ta Ewangelia, która dzieje się tu i teraz i ten ogień, o którym mówi Jezus, dla mnie, u Łukasza mniej, ale chociażby właśnie u Marka, gdzie jak gdyby początek Ewangelii to wysokie C, kiedy Jezus pokazuje jak gdyby ogólny, najważniejszy kierunek swojej misji, czyli to rozwalenie królestwa złego, nie? Że to, ten ogień, który Jezus przynosi, on ma spopielić przede wszystkim królestwo złego i wszelkie jego przyczółki, które on ciągle sobie zakłada, nie? W ludzkich sercach, czy wobec naszej słabości poprzez różnego rodzaju pokusy, czy tak zwane zło strukturalne, które jest takim bardzo, można powiedzieć, no, genialnym pomysłem złego, bo potrafi ubrać w ramy naprawdę dobrze funkcjonującego systemu no zło, w sensie jakąś patologię, oderwanie od dobra, od sensu bycia człowiekiem, nie? I potrafi z tego uczynić dobrze funkcjonującą strukturę, która się sama jak gdyby napędza, sama się karmi ludzką słabością, grzechem i nieszczęściem. A więc ten ogień, o którym mówi Jezus, to jest Królestwo Boże, a punktem zapalnym jest Jego krzyż, gdzie zły jest ostatecznie pokonany, gdzie zostaje Mu wytrącony z ręki ten najpotężniejszy oręż śmierci, nie? Grzechu i jego konsekwencji, którą jest śmierć. Jego ogień płonie najjaśniej, kiedy zapadają ciemności, kiedy słońce się zaćmiło, wtedy krzyż jak gdyby jaśnieje najwyraźniej, nie? Kiedy zasłona przybytku rozdziera się na dwoje, widzimy, że to jest zupełnie nowy początek, że to oczyszczenie przez ogień wyłania coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było, nie? W czym człowiek może mieć udział i to od niego zależy, czy on odnajdzie się w tej ciemności, która jaśnieje światłem krzyża, czy ten płomień będzie dla niego zagrożeniem, czy będzie w nim widział swoje ocalenie i miejsce rzeczywiście, w którym rodzi się nowa wolność, nowe bezpieczeństwo w bliskości Pana Jezusa, nie? Czy będę widział właśnie, tak jak często o tym mówiliśmy tutaj, Pana Boga i Jego sprawę oraz Jego wejście w historię jako no, pewien rodzaj zagrożenia, nie? Że przychodzi, żeby mi coś zabrać, nie? Z tych rzeczy, które tak bardzo umiłowałem i w których się zadomowiłem. Także najgłębsze pragnienie Bożego Serca, tą prawdę, medytowaliśmy cały czerwiec, nie? Odmawiając litanie do serca Pana Jezusa, które często jest właśnie przedstawione jako to serce w płomieniach, nie? Serce płonące nie tylko miłością Boga do człowieka, ale właśnie tym ogniem, który ma nas oczyszczać, nie? Ma nas uzdalniać do przyjęcia Bożej prawdy i życia nią w tym zachwycie, w bliskości, bez żadnych przeszkód, które my czasami sami sobie prokurujemy.
Tak, to ogień, zetknięcie, bezpośrednie nasze zetknięcie z ogniem, ono wiąże się z cierpieniem, bo siłą rzeczy, jeżeli człowiek włoży rękę w ogień, to go zaboli, nie? I to go sparzy, i to sprawi, że będzie cierpiał, i to zwykle jest długotrwałe cierpienie, bo wiemy dobrze, że poparzenia leczą się długo, są to procesy bardzo bolesne, często związane z choćby z przeszczepami skóry i tak dalej, to no, nikt nie chciałby tego przeżywać, nie? Ale jeżeli mówimy o tym żarze, o tym ogniu, który Jezus przyszedł zapalić, to On go przyszedł zapalić w nas, nie? I jeśli ten ogień ma zapłonąć w nas, to on będzie źródłem jakiegoś też cierpienia w nas, nie? I to widać najpierw w samym Jezusie, bo zobaczcie, ten żar, który w nim narasta, staje się rzeczywiście dla niego źródłem cierpień. On jakby z czasem dociera do tej prawdy, do czego one doprowadzą, te cierpienia, ostatecznie. On wie, że sam będzie musiał spłonąć doszczętnie, nie? Stanie się żertwą ofiarną, mówimy czasem. Jest nawet taka litania do Chrystusa kapłana i żertwy, czyli do tej ofiary, która ma zostać spalona na ołtarzu dla Boga, bo bez tej ofiary nie uda mu się tego ognia przekazać. To jest pewien fenomen, o którym zresztą mówi wybitny teolog Romano Guardini, którego już cytowałem tutaj kiedyś, sługa Boży skądinąd, biorący udział w Soborze Watykańskim II. On mówi o tajemnicy męki Chrystusa, bo no, takie pytanie, czy mógł nas zbawić bez męki, długo spędzało teologom sens powiek i Guardini mówi, że być może mógł nas zbawić bez męki, ale okazało się na pewnym etapie jego działalności, że samo słowo nie wystarczyło, to znaczy mniej więcej od połowy Ewangelii jest mowa o krzyżu. Tak jakby Jezus widział, że samo głoszenie dobrej nowiny nie zdoła ludzi zapalić, że nie dlatego, że słowo jest zbyt słabe, tylko dlatego, że wola jest oporna, nie? Że lud jest oporny. I co więcej, znów mamy pewien paradoks, no bo Jezus mówi, że ogień przyszedł rzucić, ale chrzest ma przyjąć i chrzest kojarzy nam się raczej z wodą, nie? Więc tu mamy spotkanie ognia i wody, dwóch rzeczywistości oczyszczających, nie? Natomiast wiemy dobrze, dzisiaj to bardzo mocno kojarzymy z wodą, natomiast mówiliśmy w pierwotnym chrześcijaństwie również choćby o chrzcie z pragnienia, nie? To był ten chrzest, który przyjmowali ci, którzy nie mogli dostąpić chrztu z wody, a chcieliby, a umierali na przykład, nie? Byli jeszcze w procesie katechumenatu, czy o chrzcie krwi, to byli męczennicy, którzy nie byli jeszcze ochrzczonymi, a umierali już jako chrześcijanie, nie? Więc znów mamy do czynienia z jakimś cierpieniem. Chrzest, które słowo skądinąd weszło też do, jakby na trwale do języka powszechnego i oznacza też często jakąś inicjację, nie? Często w różnych grupach chrzci się nowych członków, nie? I bywa to doświadczenie jakoś bolesne albo wymagające, nie? Te inicjacje różne grupowe, które są związane z jakimiś wyzwaniami, które się człowiekowi stawia, które no, czasem wykraczają poza rozsądek zdrowy, ale no, ludzie chcąc przynależeć gdzieś czasem się decydują nawet ponieść jakieś cierpienie, żeby rzeczywiście stać się członkiem takiej czy innej społeczności. Natomiast grupa, którą inicjuje Jezus, to jest grupa, która ma mieć w sobie żar. To jest grupa, która ma zapalać innych, ale co z tym związane, często jej członkowie z tego powodu będą cierpieć. Nie? To jest taki specyficzny ogień, który przekazać można tylko tym, którzy tego chcą i rzeczywiście tylko tacy zapłoną, ale sparzą się wszyscy, którzy podejdą blisko. Nie? Dlatego, że życie ich zostanie tym ogniem oświetlone. Nie? Duch jest tym żarem, duch jest tym światłem, który dokonuje sądu już tu na ziemi. Mówiliśmy o tym już nieraz przy okazji zesłania Ducha Świętego, ale Jezus to zapowiada, nie? Że przyjdzie duch, który obnaży ludzki grzech, który przekona świat o grzechu. Nie? Jedni temu grzechowi pozwolą spłonąć w ogniu Bożej miłości, inni raczej sami spłoną, niż się grzechu wyrzekną. Więc mamy ten obraz ognia, który od Jezusa rozchodzi się na jego uczniów, a z jego uczniów rozchodzi się dalej. Za chwilę powiemy o tym bardzo bolesnym aspekcie rodzinnym, nie? O tym, który dzisiaj jest tak mocno wyeksponowany w tej Ewangelii, no bo on jest szczególnie trudny, on jest szczególnie taki wrażliwy, no bo to są nasze więzi naturalne, one są często dla nas hiperważne, a czasem okazuje się, że i one płoną w tym ogniu i nie da się ich ocalić, chcąc przynajmniej należeć do tego, który jest ogniem pożerającym, bo tak czasem mistycy mówili o Bogu, który rzeczywiście trawi człowieka, nie? Takim płomieniem, który jest związany jednocześnie z cierpieniem, z wielką boleścią, ale i z ogromną słodyczą, nie? Trawi, a nie spala. To jest ten ogień, który płonął w krzewie gorejącym, nie? Który płonął, a nie spalał, nie niszczył, a jednocześnie był, no, przyczyną zjawiska absolutnie no, niewyobrażalnego, zaprzeczającego prawom fizyki, prawom logiki wszczepionym w tę rzeczywistość, więc tak żyją chrześcijanie, nie? Którzy płoną ogniem Chrystusa. Oni naprawdę wymykają się normom, wymykają się ramom wszelakim. No to jest takie pytanie, czy my tak żyjemy, nie? Bo mam taką jakby wątpliwość dużą, do której jeszcze dotrę w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ale może...
Tak, ja bym chciał tutaj poruszyć właśnie już, doszedł do tego miejsca, jeśli można, ad vocem.
Dobrze, ojcze, bo ojciec Tadeusz nam pokazuje, że trzeba dać Państwu odpocząć, ale weź, bo zapomnisz myśl, a
Zapomnę myśl. Jezus mówi o wyraźnym podziale, nie? Tak jak mówisz, dotykającym takiej przestrzeni pewnego sakrum, nie? Bo relacje w rodzinie jednak są w jakiś sposób święte, nie? W sensie ta miłość rodzicielska, która no, raczej jednoczy ojca z synem, matkę z córką i wszystkich między sobą, tutaj jak gdyby jest pokazana w aspekcie pewnego podziału. I myślę, że tutaj Ewangelia stawia nam pytanie o to, co my rozumiemy przez jedność, jak rozumiemy jedność, nie? W oparciu o co się ją buduje. I to jest bardzo, bardzo aktualne pytanie, bo nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ja odnoszę wrażenie, że dzisiaj bardziej niż ku jedności jesteśmy formowani ku jednakowości, nie? Szczególnie to widać, po raz kolejny się tu odniosę do tego, w kreowaniu pewnych gustów konsumenckich, które dzisiaj w jakiś sposób wyróżniają, czy kreują sposób naszego bycia. My jesteśmy dzisiaj zaproszeni, stworzeni do tego, żeby kupować i nabywać, bo często z tym jest utożsamione nasze szczęście, czy przynależność do jakiejś grupy, nie? W sensie poprzez stan posiadania, czy konkretną rzecz, która staje się, czy ma taki status rzeczy kultowej, nie? To jest też dzisiaj bardzo modne, popularne. I że no, człowiek, który jest opatrzony, czy wyposażony w jakiś gust, czy no, żądania, czy pożądania, które wykraczają poza tą jednakowość, no jest kłopotem, nie? Jest kłopotem. Że dzisiaj bardziej nie buduje się jedności, tylko dąży się do pewnej jednakowości i najlepiej, żeby ona była zorientowana praktycznie. Czyli żebyśmy możliwie byli mało wybredni i wszyscy chcieli dokładnie tego samego. Wtedy jesteśmy dobrymi obywatelami, dobrymi konsumentami, ponieważ nie nastręczamy problemów. I rozpad takiej jedności jest czymś, takiej rozumianej jedności jest czymś dobrym, bo każdy z nas jest inny i to nie z przypadku, ale z Bożego zamysłu, tak? Każdy z nas jest spełniany przez co innego, tak? W sferze materialnej, jak duchowej, czy fizycznej. I tutaj jak gdyby dążenie do jakiejś jednakowości, obcinanie wszystkich do jednego wzorca, no jest takim gwałtem zadanym ludzkiej naturze. Ale prawdziwa jedność, taka jedność, która nie jest jednakowością, musi być zbudowana na jakimś fundamencie, który jest wzięty spoza nas, nie? No, kiedy budujemy na przykład, czy zakładamy rodzinę i budujemy ją na fundamencie sakramentu małżeństwa, to jak gdyby tym fundamentem, na którym budujemy, jest miłość Chrystusa. Nie nasze umowy, czy nasze pakty, które zawieramy ze sobą, z czego my jesteśmy w stanie w drodze kompromisu zrezygnować, żeby sprawić przyjemność drugiej stronie, bo to prędzej czy później się wyczerpie i rzeczywiście pojawi się jakiś konflikt, czy brak jedności, tylko buduje właśnie na tym, co nie przemija. Buduje na miłości Chrystusowej. Ona jest jak gdyby siłą napędową tego sakramentu budowania jedności, nie? Tu warto sobie to postawić pytanie też, o czym tak naprawdę Jezus mówi, nie? Czy o rozpadzie, czy o podziale, czy o braku jakiej jedności, nie? W sensie o co opartej. I teraz zapraszam.
I teraz chyba tak, rzeczywiście możemy nieco pozwolić Państwu odetchnąć od słów. Drodzy Państwo, wróciliśmy po tej krótkiej przerwie, acz dynamicznej niewątpliwie, jak zwykle. Te więzy rodzinne, to o czym Maciej już zaczął mówić, to się od nich najczęściej, no trzeba powiedzieć to wprost, że od nich to się najczęściej wszystko zaczyna, bo spotkanie z Chrystusem nie pozostawia człowieka obojętnym. To zwykle tak jest, że albo staje się on jego uczniem, albo staje się jego nieprzyjacielem. A jeżeli staje się jego nieprzyjacielem, to również najczęściej nieprzyjacielem jego przyjaciół. I w rodzinie to jest szczególnie bolesne, dlatego że te naturalne więzi bywają rozrywane przez te więzi o niebo ważniejsze, te więzi z Bogiem, który oczekuje no, od swoich wyznawców konsekwencji radykalizmu. I teraz, żebyśmy tutaj byli on the same page, jak to mówią Amerykanie, nie na tej samej stronie. Bóg nie sprzeciwia się rodzinom jako takim, nie? Bóg nie walczy z rodzinami. On sam zaplanował rozwój człowieka w rodzinie, nie? On sam podlegał więziom rodzinnym, czy tworzył, może tak trzeba by to powiedzieć, nie? Co pokazuje, że jakby no, ufał planowi ojca, ale pokazał nam też, że jest jeszcze coś ważniejszego ponad tymi naturalnymi więzami. To jest ogień ducha. Nie? I zobaczcie to, bardzo często widać w perspektywie nawrócenia, to znaczy, kiedy zmienia się środowisko życia człowieka. Dlaczego? Dlatego, że nagle się okazuje, że powiedzmy z dawnymi znajomymi go już zupełnie niewiele łączy. Nie? To znaczy, zaczęliśmy reprezentować dwa zupełnie różne światy. Nie? Rzeczy ważne dla nich stały się absolutnie nieważne dla mnie, na przykład. Nie? Czasem oczywiście niektóre z tych relacji da się ocalić, ale nie wszystkie i nie zawsze. A w rodzinach to widać jeszcze wyraźniej, zwłaszcza jeżeli bliscy nie podzielają entuzjazmu nawróconego. Bardzo często czują, że go tracą. No a w konsekwencji oczywiście próbują za wszelką cenę go zatrzymać. Nie? To paradoksalnie, uśmiecham się do tego, choć wcale nie jest to zabawne, paradoksalnie dotyczy to nawet rodzin wierzących, powiedzielibyśmy. Nie? Każde drgnięcie poza przeciętność rodzi niepokój. I to jest pewien fenomen, bo drodzy Państwo, skąd to jest? Nie? Czy masowe chrześcijaństwo nas skutecznie uśpiło? Czy to masowe chrześcijaństwo, które właściwie no niemal od IV wieku, właściwie od IV nam towarzyszy, czy to ono wprowadza nas w marazm i w takie przeciętniactwo? Zobaczcie, gdzie dzisiaj ludzie umierają dla Chrystusa. Umierają najczęściej tam, gdzie chrześcijanie żyją w diasporze. Nie? W małej grupie. Albo tam, gdzie Bóg ma swoje ukryte perły, które czasami w ten sposób objawia światu. Nie? Nie wiem, na przykład przychodzi mi do głowy ten ksiądz, który został zamordowany we Francji, taki staruszek, już nie pomnę, jak on się nazywał, ale w czasie celebracji i mszy świętej, zdaje się, czy tuż przed, czy tuż po. Taki był moment, zresztą gdzieś czytałem, że tam są materiały zbierane do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego tego człowieka. Natomiast to mówię o takich, tego rodzaju perłach, nie? I nadal ta krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan, dlatego że płonący zapalają innych, a jeżeli ktoś zapłonie, no staje się w cudzysłowie jakimś zagrożeniem dla tego świata, nie? Dlaczego? Dlatego, że oświeca, dlatego, że pokazuje, dlatego, że oddziałuje. A więc najlepiej jest go zgasić. Tylko powiedzmy sobie szczerze, co można wobec takiego człowieka zrobić? Najgorsze, co świat może zrobić według świata i jego myślenia, to go zamordować, zabić. Natomiast zgasić się go nie da, bo najczęściej, kiedy dochodzi do tego rodzaju sytuacji, do jakiegoś mordu na tle religijnym, nie, do właśnie sytuacji męczeństwa, to jego światło zaczyna płonąć jeszcze bardziej. Ten ogień zaczyna jeszcze bardziej płonąć. Nie więc można by, parafrazując słowa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, powiedzieć, że co Bóg zapalił, tego człowiek nie ugasi. Nie ugasi, nie ma takiej władzy, nie ma takiej mocy. I to jest dobra nowina, nie, dla nas, bo jeżeli płoniemy ogniem Bożym, no to w istocie jedynymi, którzy mogą go zagasić, jesteśmy my sami. Znów w myśl pewnego założenia, że człowiek sam dla siebie jest największym zagrożeniem, największym niebezpieczeństwem, no bo my nawet płonąc ogniem pozostajemy w perspektywie wolnej woli, która może wygasić. To jest jak z piecem hutniczym, nie? Wiecie Państwo, ja tam się tak może za bardzo aż nie znam, ale wiem, że to jest długotrwały proces, żeby wygasić taki...
No mniej niż na pożarnictwie.
No w każdym razie wygasić taki ogień hutniczy w piecu hutniczym, to jest proces, który trwa, nie? Który zajmuje tam kilka dni pewnie. Podobnie jest z jego uruchomieniem ponownym, więc to są takie operacje trudne. I z tym ogniem Bożym w nas jest trochę tak samo, to znaczy to też nie zgaśnie z dnia na dzień, ale można to wygasić, jeśli człowiek się uprze. Natomiast nikt tego nie zrobi z zewnątrz, nie? Nikt nas nie zaleje wodą, nikt nie ugasi tego ognia, jeżeli mu na to nie pozwolimy, więc oby ten ogień w nas trwał, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie jakby przemieniać ten świat, tak sobie myślę.
Ojciec tak pięknie prowadzi tą refleksję, chciałby się słuchać i
Ojcze,
słuchać.
Ojcze, tak,
i słuchać.
Chciałoby się już pewnie
ale
zacząć.
Ale powoli, tak, no też tak. Ta Ewangelia nie jest, no nie jest łatwa, to już powiedzieliśmy na wstępie. I widzimy, że ona odwołuje się do rzeczywistości, które też nie są wygodne w naszym życiu, w tym sensie, że ona nam robi rachunek sumienia z tego, co nas dzieli. Nie? Też uważam, że to jest taki wątek, który tutaj wybrzmiewa. To znaczy, Jezus mówiąc o tych podziałach, które się zrodzą, rzeczywiście dotyka rzeczywistości życia wielu ludzi. Ja mam osobiście takie doświadczenia rozmów z rodzinami, które rzeczywiście są podzielone. Granica podziału przebiega przez, mówiąc tak najbardziej ogólnie, przez linię Ewangelii w życiu. Nie? I to jest no chyba jedno z trudniejszych doświadczeń. Nie? Jeśli coś, co jest ze swej natury nastawione na rodzenie, ciągłe rodzenie jedności, staje się źródłem podziału. To jest to też pewna diabelska tutaj logika w tym, żeby wprowadzić pokusę podziału w miejscu, które ma być właśnie takim źródłem jedności. Nie? To jest coś, co nie chcę mówić, że przeraża, bo to przeraża w tym sensie, że pokazuje też zasięg jak gdyby złego, który ma do nas przystęp poprzez nawet takie rzeczywistości, jak to, w jaki sposób przeżywamy Ewangelię w naszym życiu i tam potrafi umieścić swoją pokusę. Nie? Że decyzja o tym, żeby na przykład no, w jakiś sposób dać wyraz swojej wierze, spotyka się w łonie rodziny, czy to z jakimś oporem, czy wręcz z jawnym potępieniem, czy z jakimś wyśpiewaniem. To jest no, bardzo trudne sytuacje i trudno też znaleźć słowo jakiejś pociechy, czy słowo rady, kiedy ktoś z czymś takim się zwraca, no bo trudno, mówiąc tak kolokwialnie, nastawiać chociażby małżonków przeciwko sobie, nie? W sensie czy zrozumieć nawet źródło argumentacji drugiej strony, kiedy ona jest czasami no, bardzo taka, no nie chcę powiedzieć, że infantylna, nie? Ale często oparta jakieś tam własne takie widzimisię, stereotyp, jakieś uprzedzenia, prawda?
Ale to jest trudne zagadnienie, to co poruszasz, przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo my nieraz się spotykamy z takimi sytuacjami dużych napięć, choćby w małżeństwie, prawda? I jakby w jaki sposób prowadzić, zwłaszcza tę stronę, która jest wierząca, no bo ta szuka u nas rady, czy głęboko wierząca, ta druga powiedzmy bardziej obojętna, nie? W jaki sposób prowadzić ją, żeby z jednej strony ocalić więź małżeńską, która jest Bogu miła z pewnością, a z drugiej strony jakby nie wyrzec się, nie zaprzepaścić tego radykalizmu Bożego ognia, do którego On nas wzywa i który w tej osobie zapalił. Tym bardziej, że bardzo często jest to związane z jakimś późniejszym nawróceniem, w sensie takim, że ta więź małżeńska trwała, ona się zawiązała w perspektywie pewnej letniości obojga stron i nagle jedna z tych stron doznaje jakiegoś dużego wstrząsu, nawrócenia, zaczyna żyć wiarą. Zagadnienie, jak prowadzić, no nie jeden sobie pewnie na tym zęby zjadł. Ja przyznam szczerze, już mam pewne porażki w tym względzie na swoim koncie. Oczywiście w tym sensie porażki, że to są żywi ludzie. Ja z wielkim szacunkiem zawsze podchodzę i nigdy nie ma we mnie takiej perspektywy nakazowo-rozdzielczej, ani rad, które sugerują musisz to czy tamto. Natomiast rzeczywiście widzę wyraźnie, że może moje błędy czy jakieś nieumiejętności polegały na tym, że raczej nie zapobiegłem pewnym rzeczywistościom, nie powstrzymałem, nie zatrzymałem rozpędzonego pociągu, tak bym powiedział, który no, czasem doznawał jakiejś konkretnej katastrofy. Może nie stało się to przyczyną takiego podziału, który byłby związany ze zdruzgotaniem rodziny, z odejściem, rozejściem się, ale takich osiągnięć w cudzysłowie nie mam, ale w istocie niejednokrotnie bardzo bolałem wewnętrznie nad tym, że nie udało mi się zapobiec pewnej katastrofie jakiejś wewnętrznej, która polegała na tym, że ta druga strona doznawała jeszcze większego zniechęcenia. No jest to ogromnie trudny problem, myślę, dla nas duszpasterzy, żeby nie stawać po niczyjej stronie, żeby zachować pewien obiektywizm, żeby spróbować zobaczyć, co jest ważne, co jest też do poprawienia w tej perspektywie tego nawróconego. To naprawdę jest ważne i trudne zagadnienie.
No, właśnie, jak zawsze wyczerpująco.
Nie, po prostu tak mam w głowie konkretne przypadki, niektóre widzę i one są jakoś dla mnie bolesne, bo
z jednej
tam
strony
jest
to też jakaś tajemnica Boga, nie, w sercu człowieka, w tym sensie, że patrzysz obiektywnie, starając się zachować może nie tyle jednakowy dystans, bo często jest tak, że mamy kontakt z jedną stroną, nie, właśnie tą, która przychodzi szukać rady. Nie widzimy jak gdyby no, tego funkcjonowania na co dzień, wokół czego jak gdyby ten konflikt, czy podział, czy brak jedności zaczyna narastać, ale też też z drugiej strony widzimy, że bardzo często ta nasza bezradność no jest jak gdyby tym momentem, w którym człowiek ma ochotę powiedzieć to, czy wypowiedzieć te słowa: Jezu, Ty się tym zajmij, nie? W sensie, jeśli rozpaliłeś taką pochodnię i ona płonie i oświetla różne rzeczy i czasami może nawet tym dwóm stronom, które mają trudne doświadczenie, pokazuje, jak wiele w ich życiu rzeczy było zbudowanych na no, tekturowych fundamentach, nie? Że może też to być jakieś wołanie o odnowę tego wszystkiego, nie? O jak gdyby przebudowanie tej relacji, czy budowanie jej od nowa. No, boję się dawać gotowych recept, tak jak mówisz, bo nie jest to nigdy proste, ale też tak jak mówię, kiedy słucham relacji, czy rozmawiam z ludźmi, widzę, że no, ta praca Boga w duszy człowieka to jest rzeczywiście misterium, które no nie ma, do którego nie ma dostępu osoba trzecia, nawet najbardziej zaufany, powiedzmy, duchowy kierownik, czy ktoś, kto prowadzi nas przez jakieś trudne etapy, no w pewnym miejscu staje przed zamkniętymi drzwiami tej przestrzeni, w której jest tylko ta osoba i Bóg, nie? Który pragnie w sercu i w życiu no, stać się obecnym. Nie? I tutaj nie mamy wstępu, tutaj już nie ma wycieraczki z napisem welcome. Nie? Tu trzeba się zatrzymać i czasami przyznać z bezradnością, no, że nie jestem w stanie powiedzieć, odkryć czy nazwać tego, co tam się dzieje, nie? W jaki sposób to się też potoczy. Dlatego tu też jest to wielkie takie wezwanie do ufności z jednej strony, w przypadku tych podziałów takich bardzo konkretnych, mówię o tej stronie wierzącej, nie? Ufności w to, że to się dzieje, no, jest ukierunkowane na dobro i na pewno jest ukierunkowane na dobro też wspólne. Nie?
Są jeszcze bardziej skomplikowane przypadki, bo tak, żebyśmy nie zawiesili tej Ewangelii w próżni, nie? Stawaliśmy już wobec takich sytuacji, na przykład, że jakaś grupa młodzieżowa, przyparafialna, w której piękne rzeczy się działy, były takie no, wyraźne działania też z Ducha Świętego, były znaki, charyzmaty objawiały się, piękny rozwój następował i nagle no, często w kontekście, powiedzmy, trochę zmniejszonego zainteresowania duszpasterskiego pojawiała się tam jakaś charyzmatyczna postać posiadająca duży wpływ na część przynajmniej grupy. Grupa się dzieliła, doświadczaliśmy takich bolesnych podziałów i część grupy na przykład odchodziła do jakiejś sekty albo sama stawała się sektą. Nie? I mam w oczach tych rodziców zbolałych, którzy przychodzili do nas, duszpasterzy, no, nie do mnie bezpośrednio, bo nie doświadczyłem tego nigdy, ale znam takich, którzy to przeżyli. Przychodzili do rodzice i mówili: gdzie są nasze dzieci? Myśmy wam zaufali, nie? Myśmy wam powierzyli nasze dzieci. Gdzie one dzisiaj są? Nie? I to jest dopiero przepotężny ból. I wobec takiego bólu też no, stajemy czasem z ogromną bezradnością. Czasem trzeba się uderzyć w pierś, tak jak już nieraz to tutaj czyniliśmy, że nasze zaniedbania również mogą spowodować pewne nieszczęścia, powiedziałbym, w perspektywie tego życia tym ogniem, który chce zapalić Pan. To znaczy ten ogień bywa, że wymyka się spod kontroli i sieje zniszczenie i ogień Pana zostaje zawłaszczony przez jego nieprzyjaciela i rozdmuchany, rozszerzony w takiej perspektywie rzeczywiście zupełnie niszczącej, już nie takiej, która coś oczyszcza, ale takiej, która absolutnie niszczy. Mnóstwo jest takich sytuacji, które są skomplikowane, dlatego że życie jest niesłychanie dynamiczne, ono jest arcyciekawe i takim życiem nas obdarzył Pan Bóg, więc ono nas potrafi zaskoczyć i my też jako duszpasterze, drodzy Państwo, musimy powiedzieć wprost, że nie jesteśmy alfą i omegą, tą jest nasz Pan, Jezus Chrystus. My nie mamy gotowych rozwiązań na wszystko, czasem również borykamy się z bezradnością, stajemy ze łzami wobec tych, którzy płaczą i mówimy: nie wiem, gdzie są wasze dzieci, nie wiem, jak to się stało, że ich dzisiaj nie ma w kościele, a są gdzie indziej i nie macie do nich dostępu, bo ktoś je zabrał, zawłaszczył, ukradł najzwyczajniej w świecie. Tak jest, po prostu tak jest, że i my stajemy czasem w ogromnej bezradności wobec sytuacji, które nas przerastają, co nie zmienia faktu, że ten ogień jest czymś cudownym i gdybym miał tak z mojej perspektywy 17 lat kapłaństwa powiedzieć, czy lepiej płonąć, czy nie płonąć, to wszystkim z całego serca życzę, obyśmy zapłonęli rzeczywiście, bo tylko w taki sposób mamy cokolwiek dla tego świata. Jeśli nie płoniemy, jesteśmy w bierności, w marazmie, w przeciętniactwie, ten świat nas wypluje, przeżuje, wypluje i będzie się nami brzydził i słusznie.
No to teraz już ojciec postawił taką kropę, że ja już mogę tylko powiedzieć, że zapraszam Państwa do tego, aby odwiedzać naszą przestrzeń wirtualną, wracać do audycji, które już znajdują się w sieci, odsłuchiwać sobie, no może, nie wiem, sprzed 2-3 lat, posłuchać, jacy byliśmy wtedy mądrzy.
Czy się powtarzamy?
Czy się przypadkiem nie powtarzamy?
Bo tak, my nie słuchamy, także...
Czasem słucham, tak? Czasem słucham. Tak.
Porównujesz?
No czy nie porównuję, ale słucham.
Nie zdołam tego zrobić czasowo, niestety. Ojciec ma więcej czasu, to tak sobie ojciec słucha. No,
tak koszę trawnik, ja to se słucham.
No proszę. No właśnie, niektórzy dla przyjemności to nawet sobie trawkę pokoszą. Tak sobie tu dworujemy.
Tak, wzajemnie. Ojcze, wiecie, błogosław, państwo, bo już czas.
No, chyba tak, będziemy kończyć, tak. Nie będziemy Państwa zamęczać tymi naszymi danymi. Za każdym razem od czasu do czasu będziemy je przypominać. Bardzo nam miło, że się odzywacie. Dziękujemy za wszelkie formy kontaktu i zwłaszcza za miłe słowa bardzo. No, muszę wyznać szczerze, że tych niemiłych nie ma, dlatego tak jakoś nawet nie przychodzi mi tutaj za nie dziękować, no bo jakoś tak krytycznych uwag jest mniej. Znaczy nie ma ich, po prostu ich nie ma najzwyczajniej w świecie. Za to też dziękujemy. No, mamy sygnały, że ta audycja dla Państwa jest ważna, coś znaczy. To nadaje sens naszej pracy i wierzymy, że Bóg nam chce błogosławić. Więc Ojcze, może tym razem Ty, bo...
Tak, drodzy słuchacze, Ci na żywo i Ci wirtualnie obecni, niech Was błogosławi i zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.